Mark poszedł do łazienki. Sabrina została w pokoju. Przez kilka chwil siedziały naprzeciwko siebie w milczeniu. Atmosfera była ciężka. Nikt nic nie mówił. Pomieszczenie wypełniała głucha cisza, którą przerywał tylko uporczywy dźwięk spływającej do wanny wody. Partnerem odcinka jest BookBeat, aplikacja do audiobooków, która w swoich zasobach posiada dziesiątki gorących nowości i bestsellerów czytelniczych w Polsce, czytanych przez najlepszych zawodowych lektorów. Sabrina i Quisem, zwany Samem, od lat byli parą. Poznali się w 2001 roku w Paryżu, gdzie obydwoje wtedy mieszkali. Sabrina miała zaledwie 19 lat, Quisem był od niej 5 lat starszy. Uwiodła go urokiem osobistym i otwartością, gdy ze słodkim uśmiechem na twarzy podawała mu naleśniki na jednym ze stoisk w miejscowym cyrku. Obydwoje pochodzili z Algierii i być może to właśnie wspólne korzenie przyciągnęły ich do siebie. Po latach wspólnego życia pełnego wzlotów i upadków wzięli skromny islamski ślub. Sam był w Sabrinę wpatrzony jak w obrazek. Nic dziwnego, była bowiem piękna. Miała długie, ciemne i gęste włosy, pełne usta i zgrabną sylwetkę. Niemal od samego początku żył pod jej dyktando. Robił wszystko, co chciała. Był gotowy spełnić każde jej życzenie. Jednocześnie wybaczał każde potknięcie. W 2005 roku wyjechali do Anglii, by zmienić trochę swoje życie. On znalazł pracę jako analityk finansowy we francuskim banku Société Générale. Ona imała się różnych zajęć. Najpierw pracowała jako opiekunka, potem dorabiała jako wizażystka i projektantka ubrań, jako że to właśnie moda była jej największą pasją. Po cichu liczyła na sławę, sukces i pieniądze. I powoli pięła się na szczyt. Zyskiwała kontakty i wpływy. Chwaliła się znajomościami z politykami, muzykami i aktorami z pierwszych stron gazet. Byli zamożni, mieszkali w luksusowym domu na przedmieściach Londynu, w Suffields, i wychowywali dwóch chłopców, rezolutnego 8 i psotnego 4-latka. Z powodu nadmiaru obowiązków postanowili zatrudnić opiekunkę. W tym celu zgłosili się do programu Au Pair i szybko znaleźli odpowiednią kandydatkę. Tuła, Francja. Tuła nad Sekwaną to niesamowite miejsce. Jest stolicą Szampanii, która jednoznacznie kojarzy się z musującym winem. Otoczone wczesnonowożytnymi zabytkami i wybijającymi się na tle krajobrazu gotyckimi i renesansowymi kościołami, przypomina światu o czasach swej dawnej świetności. To właśnie tu, w Tuła, 7 stycznia 1996 roku, rodzi się Sophie. Dziewczynka mieszka z mamą Katerin i ojczymem Stefanem. Od dziecka jest nadzwyczaj uległa, spokojna, miła i grzeczna. Kocha zwierzęta, lubi czytać, grać na gitarze i jeździć na łyżwach. Bliscy mówią o niej nasza perła. I to nie bez przyczyny. Zawsze robi bowiem wszystko, by uszczęśliwić innych. Ma długie, ciemne, lekko kręcone włosy. Zielono-szare oczy i smukłą sylwetkę. Na nosie nosi okulary, a na twarzy szeroki uśmiech. Uczy się nieźle, kształci w opiece nad dziećmi, ale po szkole nie może znaleźć dobrej pracy. Jej miasto nie stwarza zbyt wielu możliwości, a ona nie ma ambicji na nudną pracę w sklepie. Dlatego każdy nowy dzień rozpoczyna od przeglądania w internecie ofert pracy. Pod koniec 2015 roku uśmiecha się do niej szczęście. Poszukiwana opiekunka do dzieci u francuskiej rodziny w Londynie w ramach programu Au Pair, czyta z przejęciem. Ogłoszenie naprawdę mocno ją interesuje. W końcu znalazła coś, co spełnia jej oczekiwania. Nigdy nie była w Londynie. Mogłaby podszkolić język, poznać angielską kulturę i odwiedzić wszystkie piękne miejsca, które jak dotąd znała tylko z telewizji i powieści Jane Austen. Ma 21 lat i żadnych zobowiązań, choć z natury nie jest zbyt odważna. Dochodzi do wniosku, że jeśli teraz nie podejmie tego pierwszego w swoim życiu ryzyka, to nigdy nie wyjdzie już ze swojej strefy komfortu. A ta przygoda może przecież zmienić jej życie. Niewiele myśląc, odpowiada na ogłoszenie i ku swojej radości już po kilku dniach otrzymuje odpowiedź. Jakiś czas później informuje o wyjeździe bliskich. Jej mama w pierwszej chwili jest lekko zaskoczona szaloną decyzją córki. Ale ten stan szybko mija. Cieszy się razem z nią, wspiera i nie ukrywa, że nauka angielskiego z pewnością pomoże jej w przyszłości. Sophie jest podekscytowana, ale też, co zrozumiałe, lekko przerażona. Mimo obaw pakuje jednak najpotrzebniejsze rzeczy i gdy nadchodzi odpowiedni moment, w styczniu 2016 roku wsiada na pokład samolotu. Na miejscu czekają już na nią hości. Małżeństwo, które od teraz ma na jakiś czas zastąpić jej rodzinę. Wielkomiejskość Londynu podoba się Sophie, podobnie jak Sabrina i Sam, którzy robią na niej bardzo dobre pierwsze wrażenia. Są uśmiechnięci, wyglądają na miłych i sympatycznych. Prawią jej komplementy, dodają otuchy. Zapoznają z synami, oprowadzają po domu i okolicy. Zabierają nawet do leżącego nieopodal Wimbledonu, słynnego na całym świecie z odbywających się tu turniejów tenisa. Każą się rozgościć i czuć jak u siebie, a dziewczyna bierze sobie ich rady do serca. Najlepiej jak umie zajmuje się dziećmi, z którymi łapie świetny kontakt i które szczerze uwielbia. Przejmuje też część obowiązków. Robi zakupy i pranie. Sumiennie przygotowuje dla całej rodziny posiłki i przekąski. W międzyczasie uczy się nowych słów i powiedzonek. Spędza czas z Sabriną, która jest dla niej bardzo miła. Gawędzi z sąsiadami, a w wolnym czasie spotyka się z innymi nianiami z okolicy. Choć nie za wiele jeszcze rozumie i nie wszystko jest w stanie powiedzieć, nadrabia uśmiechem i życzliwością, dlatego wszyscy wokół bardzo ją lubią. Wydaje się być szczęśliwa. W rozmowach z mamą mówi bowiem o Anglii w samych superlatywach. Chwali otoczenie, zarobki, pracodawców i chłopców. Nic jednak nie trwa wiecznie. Wraz z mijającym czasem błoga sielanka Sophie powoli zmienia się w gehennę. Sabrina wciąż jest niezadowolona. Ciągle się wkurza. A to za nieugotowany na czas obiad. A to za nieposprzątany dokładnie korytarz. Ma wobec Sophie coraz więcej oczekiwań i dokłada jej obowiązków. Diametralnie zmienia do niej też swoje nastawienie. Nie jest już taka miła i pomocna jak na początku. Nie ma czasu na pogawędki i plotki przy herbacie. Nie robi jej pięknych makijaży i nie układa włosów. Traktuje ją jak powietrze. Wydaje tylko rozkazy. Sophie czuje się tym lekko przytłoczona, zmęczona i niesamowicie wręcz smutna. Sądzi, że zrobiła coś źle. Jest bowiem typem zadowalacza. Już od małego konfliktów unika jak ognia. Nie wypowiada na głos swoich myśli. Uważa na każde słowo, by przypadkiem nie sprawić komuś przykrości. Nie potrafi też odmawiać. Dlatego bez słowa robi wszystko, co jej każą. Raz na jakiś czas, nawet gdy jest bardzo zmęczona, towarzyszy hostom w ich rodzinnych posiłkach na mieście. Zwykle jest to popularna w okolicy restauracja typu ryba i frytki, tak zwany fish and chips, której właścicielem jest znajomy pary, Michael. Mężczyzna dość szybko zauważa, że młoda opiekunka zachowuje się nieco dziwnie. Na jej twarzy nie ma krzty uśmiechu, który widział jeszcze jakiś czas temu. Jest wycofana, cicha i małomówna. Gdy ktoś na nią patrzy, spuszcza wzrok. Na pytania odpowiada nieśmiało i zdawkowo, patrząc jednocześnie na reakcję pracodawców. W pierwszej chwili myśli, że to zwykła nieśmiałość. Dziewczyna jest sama w obcym kraju, wśród obcych ludzi. Niewiele mówi, bo zapewne boi się publicznie popełnić językowy błąd. Ale wraz z upływem czasu zaczyna zmieniać zdanie. Sophie przychodzi do jego knajpy regularnie, również sama. dlatego ukradkiem na nią patrzy. Stara się wyczytać z jej twarzy, co tak bardzo ją trapi. Nie da się bowiem nie zauważyć, że z dnia na dzień staje się cieniem samej siebie. Jest coraz bledsza i szczuplejsza. Wygląda na przestraszoną. W oczach ma smutek, a nawet łzy. Ten widok nie daje mu spokoju. Dlatego próbuje zagadać, podpytać, co się stało. Może potrzebuje kogoś, kto chciałby jej wysłuchać. Ale dziewczyna nie chce o sobie mówić. Uprzejmie dziękuję za troskę, twierdząc, że nic jej nie jest. Martwi się tylko o mamę, która ostatnio źle się czuje. Rozważa powrót do domu. Nie wie tylko, czy Sabrina się na to zgodzi. Bo w końcu kto w tym czasie zajmie się dziećmi? Tylko raz przez łzy mówi coś, co mrozi Michaela. Sabrina, ona upuściła masło, a ona podbiegła do mnie. Zresztą nieważne. Mówi i wybucha płaczem. Michael jest w szoku, ale nie chce się wtrącać w jej relacje z pracodawcami. Dlatego nie docieka. Ma jednak nadzieję, że opowieść Sophie jest tylko przykrym incydentem, który więcej się nie powtórzy. Tymczasem z Sophie, wbrew temu, co myśli Michael, z każdym dniem jest coraz gorzej. Dziewczyna nie ma się do kogo zwrócić, dlatego tak często, jak tylko może, dzwoni do domu. Mówi o codziennym życiu, ale unika rozmów o relacjach z pracodawcami. Nie opowiada o problemach, nie lubi martwić innych, woli ich chronić. W kwietniu 2017 roku delikatnie sugeruje tylko, że tęskni za Francją, a angielski średnio jej idzie. Choć bardzo chce wrócić do domu, nie wspomina o tym jeszcze mamie. Ma bowiem mnóstwo wątpliwości. Tygodniami miota się raz w jedną, raz w drugą stronę. Boi się, że gdy wyjedzie, zmarnuje swoją szansę na rozwój i zawiedzie matkę. Dlatego tak długo jak tylko może zaciska zęby i walczy dalej. Z bezsilnością, bezradnością i wstydem. Bo o właściwym powodzie zmartwień nie mówi nikomu. Wcale nie chodzi o kłopoty z językiem czy wyobcowanie. Zapisuje się na okoliczną siłownię, by dać upust emocjom. Ale szybko okazuje się, że i to nie pomaga. Dlatego na początku sierpnia 2017 roku w końcu daje za wygraną. Pisze wiadomość do mamy, że chce wrócić. Prosi, by kupiła jej bilet powrotny, a ta bez wahania spełnia jej prośbę. W niedługim czasie okolice obiega wiadomość, że w obawie o zdrowie matki młoda opiekunka wróciła do Francji. Nigdy nie dociera jednak do domu. Znika bez śladu. 20 września 2017 roku. Środa. Wimbledon Park Road. Dom Sabriny i Sama. W przydomowym ogródku na przedmieściach Londynu w Southfields ktoś robi ognisko. Nic w tym dziwnego. Ten wczesnojesienny, raczej ciepły i piękny dzień wręcz zachęca i prosi, by spędzić go na dworze. Ale ognisko płonie zdecydowanie zbyt blisko patio i może być potencjalnie niebezpieczne. Poza tym roznosi się wokół niego specyficzny zapach. Tak odstręczający, że nie pozwala nikomu wyściubić nosa z domu, czy nawet otworzyć okien. Jeden ze zdenerwowanych sąsiadów postanawia zawiadomić straż. Ekipa pojawia się pod wskazanym adresem już po kilku minutach. Sabrina i Sam są delikatnie mówiąc zaskoczeni tą niespodziewaną wizytą. Z uśmiechem na ustach prowadzą jednak strażaków do ogrodu. Wyjaśniają, że robią grilla, bo na kolację zamierzają podać kurczaka. Jego zapach jest ostry, doprawiony mnóstwem intensywnych przypraw. Ale nawet on nie jest w stanie stłumić odoru, który ich tutaj przywiódł i który przyprawia wszystkich o mdłości. Podchodzą do wściekle palącego się ogniska. Szybko zdają sobie sprawę, że to ono tak śmierdzi. Palenisko znajduje się zaledwie kilka kroków dalej, ale jak widać w ogóle nie przeszkadza gospodarzom w jedzeniu. Jego płomień jest wysoki. Niebezpiecznie bucha na prawo i lewo. Dlatego strażacy chcą go jak najszybciej ugasić, by nie spowodował pożaru. Przerzucając łopatą żar, doznają szoku. W popiele, obok resztek nadpalonych ubrań, podróżnej torby i damskiej biżuterii, leżą fragmenty ciała. Małżeństwo, gdy tylko zdaje sobie sprawę z tego, co właśnie zobaczyli strażacy, śpieszy z wyjaśnieniami. Jedno przez drugie przekonuje, że zamiast kurczaka mieli ugrillować owcę, którą kupili na targu w Wimbledonie. Z jakiegoś powodu szybko się jednak popsuła, a oni jej szczątki bezmyślnie wrzucili do ognia. Nie mieli pojęcia, że wydobędzie się z nich taki smród. Strażacy słuchają, ale nie dają się przekonać. Kompletnie nie wierzą parze, dlatego czym prędzej zawiadamiają policję. Pobrane na miejscu próbki materiału genetycznego 2 tygodnie później potwierdzają, że w przydomowym ognisku nigdy nie było żadnej owcy. Była za to Sophie, 21-letnia opiekunka, która jakiś czas temu, zgodnie z tym, co mówiła Sabrina, wyjechała do Francji. Została uduszona lub utonęła, ale ze względu na stan ciała trudno było stwierdzić coś na pewno. Nie było wątpliwości, że sprawcami są jej pracodawcy. Pytanie brzmiało więc nie kto, tylko dlaczego. Co między nimi zaszło? Co takiego zrobiła Sophie, że zasłużyła sobie na takie potraktowanie? By poznać motywy Sabriny i Sama, musimy cofnąć się do ich przeszłości. Związek tych dwojga nigdy nie należał do przykładnych i z pewnością nie był pozbawiony wad. Dziwna, wręcz antyspołeczna para. Mówili o nich ci, co ich znali. Zostawiali przed domem śmieci. Nie płacili na czas czynszu. Blokowali swoimi autami podjazdy. Ciągle się kłócili. Co chwila schodzili i rozchodzili. Sabrina uciekała, a on za nią tęsknił. Gdy wracała, przyjmował ją z otwartymi ramionami, nie zadając zbyt wielu pytań. Od początku nie była najlepszą żoną. Jawnie flirtowała z innymi, a kiedy miała ochotę, bez skrupułów skakała w bok. Była kochliwa, dlatego też z częścią kochanków wchodziła w dłuższe relacje. Dobrze ubrana, wymalowana, przebojowa i pewna siebie. Potrafiła świetnie manipulować i kłamać, dlatego zawsze, gdy wpadała w tarapaty, znajdowała doskonałą wymówkę i wszystko uchodziło jej na sucho. Sam nie był ojcem żadnego z jej dzieci, choć wychowywał je jak własne. Starsze było owocem przypadkowego romansu, a młodsze synem Marka, jednego z członków założycieli popularnej w Wielkiej Brytanii grupy Boyzone. Drogi Marka i Sabriny skrzyżowały się nagle, zupełnie niespodziewanie, w 2011 roku. Zauważyła go w jednym z oddziałów banku Santander. Ona rozmawiała z menadżerem, on stał w kolejce. Uśmiechała się do niego zalotnie, dlatego od razu zwrócił na nią uwagę. Zapytał pracownika banku o jej imię, a on stwierdził, że przed momentem ona zapytała go o to samo. Strzała Amora wycelowała w Marka dość precyzyjnie. To była miłość od pierwszego wejrzenia, wspominał po latach. Sabrina była piękna, wysoka, zgrabna, do tego kusiła uwodzicielskim francuskim akcentem. Zaprosiła go na spotkanie, a on ucieszył się jak dziecko. Okazało się jednak, że to romantyczne, jak mniemał, spotkanie było tylko meetingiem sprzedażowym, na którym oprócz niego było jeszcze 11 równie mocno zainteresowanych Sabriną mężczyzn, którzy z pewnością, podobnie jak on, sądzili, że idą na randkę. Podeszła do niego już po prezentacji. Nalegała, by kupił jeden z oferowanych przez nią telefonów za 225 funtów. A on nie potrafił odmówić. Po kilku dniach zorientował się jednak, że z jego konta pobrano nie 225, a 800 funtów. Doszły do tego jeszcze jakieś jednorazowe i miesięczne opłaty. Mimo oszustwa, usprawiedliwiając się tym, że źle ją zrozumiał, umówił się z nią ponownie i niemal z marszu zakochał się bez pamięci. Sabrina była cwana. Szybko zdała sobie sprawę, że związek z kimś rozpoznawalnym może pomóc jej w karierze projektantki. Dlatego nie zawahała się i po raz kolejny wystawiła uczucie Sama na próbę. Gdy byli sami, mówiła Markowi o swoich ciężkich przeżyciach z przeszłości. O tym, jak jej źle, jak strasznych ludzi ma wokół. Zwierzała się, że przez lata była krzywdzona przez okrutnego wujka, a Mark niczym rycerz na białym koniu postanowił ją ocalić. Opiekować się nią i uczynić jej życie piękniejszym. Dzwonili i SMS-owali do siebie codziennie. Każdej nocy wymykali się do hotelików na przedmieściach. Wkrótce Sabrina wyprowadziła się od Sama i wraz z synkiem zamieszkała z Markiem. Wynajęła mieszkanie w dzielnicy Queensway, za które kazała mu płacić 2000 funtów miesięcznie. Mark dużo czasu spędzał wtedy w rozjazdach, głównie w Los Angeles, bo choć od dawna nie był już częścią Boyzone, jego wytwórnia współpracowała z takimi gwiazdami jak Lady Gaga, Jennifer Lopez czy Enrique Iglesias. W mieszkaniu, za które płacił, mieszkała więc głównie ona, ale nie było to wtedy dla niego istotne. Gdy wracał, zawsze czekała na niego z otwartymi ramionami i sercem pełnym miłości. Problemy zaczęły się później. Mówi się, że niektórzy ludzie zyskują przy bliższym poznaniu, ale nie Sabrina. Może i była świetną aktorką, ale nie potrafiła grać bez przerwy. Gdy Mark zaczął spędzać z nią więcej czasu, zauważył, że nie jest wcale taka słodka i niewinna, jak myślał. Miewa zmienne nastroje, nagminnie kłamie. Chwali się wyssanymi z palca znajomościami z ludźmi z rozkładówek. Często prowokuje niepotrzebne awantury i bójki. Poza tym non-stop obgaduje innych, knuje za ich plecami i wymyśla szokujące historie na ich temat, by zaimponować, zamieszać lub wszystkich ze sobą skłócić. Dowiedział się, że niemal wszystko, co powiedziała mu wcześniej o sobie, było kłamstwem, manipulacją, sposobem na wzbudzenie współczucia. Żadnego złego wujka nie było. Nikt nigdy nie zrobił jej krzywdy. Choć ujawnienie prawdy zrobiło na Marku duże wrażenie, nie zdołało ostudzić miłości. Mężczyzna tkwił w związku dalej, ale miał coraz więcej powodów do zmartwień. Do opieki nad synkiem Sabriny na własną rękę zatrudniał opiekunkę. Najpierw jedną, potem drugą, trzecią i czwartą. Żadna nie zagrzała miejsca w ich domu na dłużej, bo Sabrina wszystkie po kolei zwalniała. Była bowiem święcie przekonana, że dziewczyny kradną i uwodzą Marka, a Mark ją z nimi zdradza. Choć zarzekał się, że to nieprawda, ona nie potrafiła mu zaufać. Dlatego założyła w domu monitoring i podsłuch. Mark był tym załamany. Sabrina była nieobliczalna, a on zaczął się jej bać. Choć na nagraniach niczego nie znalazła, wciąż nie dawała mu spokoju i nie chciała pozbyć się sprzętu. Pewnego dnia, szukając w domu kolejnej ukrytej kamery, w szafie jej sypialni znalazł zdjęcie. Sabrina była na nich w objęciach innego mężczyzny, w dość jednoznacznej pozycji. Mark był pewien, że zrobiła je niedawno. Gdy zażądał wyjaśnień, zupełnie się nie przejęła, a zamiast przeprosić, zrobiła aferę. Oskarżyła Marka o kontrolowanie i szperanie w jej rzeczach, a on, pełen wściekłości i wstydu, dowody na zdradę wyrzucił przez okno i z bólem serca zapomniał o sprawie. Po 14 miesiącach wspólnego życia Sabrina ogłosiła mu, że jest w ciąży. Myślała, że go zaskoczy i będzie chciał odejść, ale on bardzo się ucieszył. Dlatego już kilka miesięcy później, by zrobić mu na złość, bez słowa wyjechała do Francji. Przez długi czas nie odbierała telefonu, a gdy już to zrobiła, powiedziała, że ciążę straciła i może sobie już bez obaw żyć tym swoim hollywoodzkim snem. Tymczasem maleństwo miało się świetnie. Sabrina po jakimś czasie wróciła z synkiem do Anglii, a Mark jej wybaczył. Wierzył, że jest ojcem i chciał zrobić test, ale Sabrina skutecznie mu to utrudniała. Po 2 latach przepychanek, kłótni i wzajemnych oskarżeń, jak gdyby nigdy nic, odeszła, urywając kontakt, a Mark przeprowadził się do Los Angeles. Przez długie miesiące wysyłał jej $1000. Zatrudnił nawet prawników, by zdobyli pozwolenie na test DNA, by mógł upewnić się, że jest ojcem. Ale kobieta nie dała się przekonać. Gdy zdał sobie z tego sprawę, odpuścił. Przestał również wysyłać pieniądze. Sabrina wpadła wtedy w szał. Miała zdiagnozowane zaburzenie osobowości typu borderline i obsesję na jego punkcie. Dlatego robiła wszystko, by uprzykrzyć mu życie. Opowiadała na jego temat wymyślone i krzywdzące historie. Czasem tak absurdalne, jak napastowanie ukochanego kota, którego w istocie nigdy nie miała. Wydzwaniała do jego klientów, nagabywała znajomych. Podszywała się pod niego na Facebooku, tylko po to, by go oczernić. Ponad 30 razy zgłaszała go na policję, Mówiła na przykład, że ją prześladuje i śledzi. Wynajął nawet szpiegowski samolot, by całymi dniami latał nad jej domem. Było jasne, że wszystko, co mówiła, było stekiem bzdur. Dlatego nikt jej nie wierzył. Nikt poza Samem. Tylko on stanął wtedy po jej stronie. Okazał mnóstwo zrozumienia, współczucia i wsparcia. Wybaczył również i tę zdradę. Pozwolił wrócić do domu. Słuchał, gdy opowiadała mu o Marku, o tym, jak ją skrzywdził i jaki jest zły. Wierzył w każde jej słowo i ocierał każdą łzę. Za to, co zrobił, nienawidził go równie bardzo jak ona. Któregoś dnia, niedługo po przyjeździe do ich domu Sophie, Sabrina wzięła go na poważną rozmowę. Sophie chyba umawia się z Markiem, zaczęła. Nie wiem, jak to zrobiła, ale w jakiś sposób się z nim skontaktowała. Możesz być pewien, że jest jego kochanką i dla niego szpieguje. Zobaczysz, wpuści go do domu, gdy nas nie będzie. Ale wtedy będzie już dla nas za późno. Sam nie widział powodu, by jej nie wierzyć. Od tego czasu obydwoje nie dawali dziewczynie spokoju. Najpierw wytykali błędy, zawstydzali i szydzili. Ale potem zamknęli przed nią lodówkę i przestali dawać pieniądze. Oskarżali o wszystko. O to, że ukradła Sabrinie drogocenny wisiorek, że nie ugotowała obiadu na czas, źle złożyła pranie. By pokazać, kto tu rządzi, nie pozwolili jej nawet odwiedzić matki, gdy była chora. Zamiast tego zostawili w domu kamery, by sprawdzać, co robi, jak się zachowuje, kogo przyprowadza do domu. Wiedzieli, że Sophie jest uległa, delikatna i nieśmiała. Mieli pewność, że nikomu się nie poskarży. Wszystkie działania skierowane przeciwko opiekunce miały jeden cel. Sophie miała przyznać, że spotyka się z byłym chłopakiem Sabriny, Markiem. Przyznać, że uwiódł ją wizją sławy w Hollywood w zamian za to, że pod ich nieobecność wpuści go do ich domu. Dziewczyna początkowo puszczała te uwagi mimo uszu. Udawała, że nie słyszy. Ale gdy zauważyła, że ignorowanie dziwnych zachowań nie przynosi skutku, a tylko pogarsza sprawę, zaczęła zaprzeczać. A to tylko rozjuszyło gospodarzy. We wrześniu 2017 roku powiedziała im, że wyjeżdża. Ma dość wiecznych oskarżeń i złego traktowania. Powiedzieli, że wyjedzie tylko wtedy, gdy wyjawi im prawdę. Wyzna, że jest z Markiem w zmowie i ma z nim romans. Przez 12 dni Sophie nie mogła opuścić domu. Pracodawcy zabrali jej paszport i bilet lotniczy. 18 września 2017 roku wyciągnęli swoje telefony komórkowe i zaczęli nagrywanie. Kazali Sophie usiąść na fotelu. Oni usiedli naprzeciwko. Obraz obejmował tylko ją. Dziewczyna przesadnie już wtedy szczupła, ze złożonymi na kolanach rękami. Patrząc w podłogę przez 8 godzin uparcie powtarzała, że nie ma z Markiem nic wspólnego. Że go nie zna. W życiu go nie widziała, nie może więc dla niego szpiegować. Ale hości byli nieustępliwi. Z jakiegoś powodu nie chcieli jej wierzyć. Sądzili, że kłamie, by go chronić. Powiedz w końcu prawdę. Spotykałaś się z nim. Wpuściłaś go do nas, krzyczała Sabrina. Jeśli się nie przyznasz, nie wrócisz do domu. Pójdziesz do więzienia na 40 lat. I to przynajmniej na 40 lat. Sophie zaprzeczała. Ale wraz z upływającym czasem traciła siły i była coraz bardziej wykończona. Dlatego ostatecznie powiedziała to, co chcieli usłyszeć. Miała nadzieję, że wtedy zakończą to chore przesłuchanie i będzie mogła wrócić do domu. Tak, byliśmy parą. Wpuściłam go do domu. Jest tak, jak mówicie, powiedziała cicho. Choć było to kłamstwo. Mark poszedł do łazienki. Sabrina została w pokoju. Przez kilka chwil siedziały naprzeciwko siebie w milczeniu. Atmosfera była ciężka. Nikt nic nie mówił. Pomieszczenie wypełniała głucha cisza, którą przerywał tylko uporczywy dźwięk spływającej do wanny wody. Krople obijały się o dno głośno, zajadle. Sophie wsłuchiwała się w nie. Zastanawiała, dlaczego sam właśnie teraz postanowił wziąć kąpiel. Po chwili wrócił. złapali ją za ręce z obu stron i zawlekli do łazienki. Sabrina i Sam wkrótce stanęli przed sądem, ale nie przyznali się do winy. W trakcie procesu wzajemnie się oskarżali. Ona mówiła, że to on, a on, że ona. Wszyscy jednak wiedzieli, że zrobili to wspólnie. Cierpieli ponoć na rzadkie zaburzenie zwane szaleństwem dwojga, pod wpływem którego wpadli w obsesję na punkcie Marka. Uznali, że mężczyzna chce zrobić im krzywdę i wykorzystuje do tego Sophie. Byli święcie przekonani, że to prawda. 24 maja 2018 roku zostali skazani na dożywocie. O zwolnienie warunkowe będą mogli ubiegać się po 30 latach. Nikt, żaden Bóg, nigdy nie wybaczy wam tego, co zrobiliście mojej córce. Powinniście skończyć jak Joanna Dark, mówiła z przejęciem matka dziewczyny, pocierając z czułością wiszący na łańcuszku pierścionek, który policja znalazła w popiele. Był ostatnią pamiątką po Sophie. Mieszkający na co dzień w Los Angeles Mark nigdy jej nie poznał. Jednak świadomość tego, że wszystko, co jej się przytrafiło, stało się przez niego, do dziś nie pozwala mu spokojnie zasnąć. Zawsze będę się za nią modlił, mówił ze łzami w oczach w wywiadzie dla jednej z gazet.
See you in the future. Brush your hair. I'll see you when I see you.
Dziękuję za wysłuchanie tej przejmującej historii do końca. Inspiracją dla dzisiejszego odcinka była najnowsza książka brytyjskiej pisarki Sue Watson pod tytułem Znam twój sekret. Wciągający i trzymający w napięciu do ostatniej sekundy thriller psychologiczny, opowiadający historię kobiety, której życie całkowicie zmienił jeden, z pozoru nic nieznaczący wyjazd. Opowieść o manipulacji, zazdrości, rywalizacji o względy i szalonej obsesji, która wszystkich bohaterów wciąga w przerażającą intrygę. Jeżeli chcecie poznać tytułowy sekret Claire, zapraszam do wysłuchania książki zupełnie za darmo. Rejestrując się na bookbeat.pl na hasło Historie na faktach, jako nowi użytkownicy na długie 30 dni zyskujecie nieograniczony dostęp do zasobów aplikacji. Dołączcie do naszej BookBeatowej społeczności i dajcie znać w komentarzu, jakie to wy książki polecacie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Wasza aktywność naprawdę wiele dla mnie znaczy. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.